Witam po raz kolejny w KinoShot. Dzisiejszym tematem jest to, a mianowicie jak to zrobić, czyli jak zniszczyć sobie nawet dobry film, nawet twój ulubiony film. Jest pewien sposób. A teraz go zdradzę. Zapraszam. Miałem niesamowity tydzień, który właściwie się jeszcze nie skończył. Dlatego nie będę się dzisiaj zbytnio rozwlekał, ale za tydzień będzie już normalnie. Muszę to sobie jakoś ułożyć po prostu. W planie, w głowie i w życiu. Ha. Więc jak zniszczyć sobie dobry film? Albo jak zniszczyć sobie swój ulubiony film? Albo ten sposób jest właściwie uniwersalnym sposobem, jak zobaczyć, czy film jest dobrze napisany. Jaki to sposób? Mianowicie, kiedy w filmie, a w większości filmów tak jest, że występuje antybohater, zła postać, ktoś zły, ktoś przeciwnik, możemy go nazwać jak chcemy, to zwykle film jest pokazywany z perspektywy bohatera dobrego, głównego, pierwszoplanowego, za którym kamera chodzi w jego działaniach i praktycznie go nie opuszcza przez cały film. A jeżeli go opuszcza, to w bardzo niewielu momentach i w bardzo niewielu scenach nie ma tego głównego bohatera w ogóle. Jeżeli są takie sceny, to są to zwykle jakieś urywki, które mają oczywiście duże znaczenie dla fabuły, bo gdy rezygnuje się z głównego bohatera, to musi być to znaczące dla fabuły. Ale zwykle jest tak, że kamera podąża i my widzimy świat oczami głównego bohatera, a może zza pleców. Tak, tak to bardziej pasuje. Filmy to TPP. Third Person Perspective czy coś. Więc jak zniszczyć? Odwróćmy na tą sytuację, odwróćmy sobie ją w głowie. Spróbujmy rozpatrywać film z perspektywy złego bohatera. Oczywiście jest to tyle trudne, że nie mamy zwykle w filmach pokazanych scen z samym złym bohaterem. Są takie sceny i są one pokazywane, ale to są kulminacyjne sceny złego bohatera. To są te sceny, w których podejmuje jakieś działania, te sceny, w których się pojawia pierwszy raz, te sceny, w których robi coś złego lub snuje swój niecny plan. I rozpatrzmy ten film tak, jakby on był z perspektywy tego złego. Wyobraźcie to sobie. Weźcie sobie jakiś film, w którym jest jakiś przeciwnik. Oczywiście użyjcie wyobraźni. Popatrzcie, jak ten film wygląda i jak fabuła się układa, jeżeli będziemy patrzyli z perspektywy antybohatera. I zauważymy wtedy, że te wątki fabularne, które jeżeli widzimy to z perspektywy dobrego bohatera, mają sens. Zwykle mają sens. No, załóżmy, że nie kolą oczy i nasz mózg się nie buntuje. Jeżeli jednak będziemy widzieć świat oczami złego bohatera i spróbujemy sobie wyobrazić, co on musiał zrobić, żeby dojść do tego, co zrobił, i to film zwykle przestaje mieć sens. Zaraz podam kilka przykładów, ale chciałbym dla pełni jasności powiedzieć jeszcze to, że to idealnie wręcz sprawuje się w horrorach, ale można to ekstrapolować na wszystkie gatunki filmów. Nawet te gatunki filmów, które nie mają tak de facto tego złego bohatera albo bla bla, nie mają potwora, możemy wyobrazić sobie film z perspektywy innego bohatera, który jest trzecio-czwartoplanowy. I zauważymy wtedy dopiero zauważymy luki w fabule. Zauważymy, jak czasem naciągana ona jest, nawet w świetnych filmach. Zauważymy czasem, że do końca w filmach nie o to chodzi, żeby fabuła była logiczna. Są filmy oczywiście, które to kole w oczy już od razu, od samego początku filmu do samego końca. Tak jak w słabych, tak jest w słabych filmach. Ale stosując ten sposób, to nawet genialne filmy można obrócić w jakieś nie do końca przemyślane, fabularnie napisane przez amatorów dzieło. No ale jak już obiecałem przykłady, to przejdźmy do przykładów. Open your eyes. Może dla przykładu weźmy sobie horrory i weźmy sobie jaki chcecie film horror. Idealnie do tego spisują się slashery, bo slashery to filmy, w których mamy głównego dobrego bohatera i złego zabójcę. I to jest idealny przykład, jak ta metoda działa. Jak ona działa. Była scena, ale właściwie jakakolwiek scena, w której pojawia się nasz zabójca w filmie. I wyobraźcie sobie to. Jeżeli widzicie to z perspektywy na przykład kobiety, która jest przez niego atakowana, to ona nie jest tylko atakowana. Ten zabójca nigdy nie podchodzi do niej i jej dźgnie. On ją na początku musi przestraszyć. Oczywiście to jest tylko dla filmu, żeby wzbudzić napięcie. No ale przeanalizujmy to. Na przykład od razu mi się kojarzy scena z piątku 13, nie pamiętam którego, w którym to pewna para uprawiała seks. I kiedy już skończyli, chyba on i ona zostali dźgnięci, ponieważ Jason był poduszkiem cały czas. I wyobraźmy sobie to. Wyobraźmy to sobie z perspektywy Jasona, który zabił ich w końcu. Jason nie tyle czekał, właściwie on tak. Przyszedł do tego domu, w którym ta para się kochała. Odnalazł pokój, przecież nie znał wcześniej rozkładu pokoi, w którym oni mogą uprawiać seks. Następnie schował się poduszkiem. Nie wiadomo, ile tam czekał. Oni przecież mogli być na imprezie, wrócić. Mogli nawet nie wrócić na noc. Teoretycznie mógł wyjść z poduszka rano wkurwiony, że nic nie zabił, nikogo nie zabił. No ale na szczęście para wróciła. I co, zabił ich wtedy? Nie. Czekał, aż będą się kochać. No i on był pod tym łóżkiem, kiedy oni uprawiali ten seks. Cały czas. On mówi, a zaczekam, aż skończą. A. Następnie, kiedy oni już skończyli, on dalej sobie jest pod tym łóżkiem, zauważył, o, skończyli, ich zabił. Czy to nie wydaje się wtedy śmieszne? Oczywiście w filmie, kiedy widzimy to z perspektywy o aktorów, którzy mają być, postaci, którzy mają być zabici, to jest nawet niezłe. Buduje napięcie, jest krew, haha. Ale z perspektywy, kiedy popatrzymy na Jasona, że on musiał czekać i praktycznie oni bzykali się nad nim i pewnie to łóżko, kiedy się uginało pod ich wygibasami i fikołkami, no uderzało go w twarz, uderzało go w kolano i tak dalej, a on czekał. On nic nie robił. Ale weźmy inny przykład. Bo to jest przykład na wszystkie slashery. Wielu jest tak, w wielu slasherach jest ten sam motyw, albo że zabójca jest po prostu taki, że chowa jakieś części ciała ludziom po domach, oni je znajdują, krzyczą i wtedy ich zabija. W ilu miejscach on musiał chować wcześniej to ciało, żeby w końcu jakaś postać otworzyła to, a on musiał być w tym momencie niedaleko, prawdopodobnie kitrać się w szafie albo za kanapą, że kiedy zobaczył, że postać idzie i może otworzyć lodówkę albo szafkę z jakąś głową jej przyjaciela, jego przyjaciela, to on wtedy szybciutko strzymyka za tej kanapy, wyskakuje z tej szafy, oczywiście bezszelestnie, i w momencie, kiedy ona krzyczy, wtedy ją zabija. Ale weźmy sobie jakiś lepszy film, no bo co? Czemu nie? Lepszym filmem do porównania, a mianowicie jednym genialnym filmem z kolei, jest Batman Dark Knight, czyli Mroczny Rycerz. Mroczny Rycerz wykreował według mnie najlepszą postać Jokera w filmach w ogóle. No, nie było tam dużej konkurencji, ale może inaczej, była przecież. Nicholson grał wcześniej Jokera. i oni się tak w sumie biją, kto był lepszym. Mi się wydaje, że ten z Dark Knight, ponieważ jest aktualniejszy. Poza tym Joker z Dark Knight miał. Tu taka mała dygresja. Joker z Dark Knight miał jedną zajebistą cechę. Pamiętacie wszyscy scenę, w której mówił, w której pytał się postaci jakiejś osoby: Want you know how I get these scars? Czy chcesz wiedzieć, skąd mam te blizny? I przypomnijcie sobie pierwszą scenę, w której on to mówił. On mówił. Pytał się kogoś, czy chce wiedzieć, skąd ma te blizny, a ta osoba oczywiście nic nie odpowiedziała, ale on zaczął opowiadać. I to było super. Nie wiem, czy. Nie będę zdradzał, co on opowiadał, ale kiedy nie tak długo po tej scenie, może pół godziny potem, pyta się kolejnej osoby: Do you want to know how I get these scars? To opowiedział zupełnie inną historię. I to według mnie jest chyba najlepsze dwie sceny. Wtedy ta postać Jokera staje się pełna. On widać wtedy, jak nigdy, jak w żadnym innym filmie, że ta postać jest po prostu szalona. On. Nie wiemy w końcu, jak on dostał te blizny, ale obie historie, które powiedział, były zajebiste. No ale dobra, mieliśmy tutaj mówić o tym, jak to wygląda z perspektywy Jokera. No więc Joker przedstawia się jako koleś bez planu. Czy ja wyglądam na kogoś, kto ma plan? No, nie wyglądasz, Joker, ale teoretycznie to miałeś genialny plan i miałeś genialne plany. Tylko że scena, w której on, a właściwie jego plan, w którym on chciał obrócić na złą stronę tego dobrego rycerza Gotham, nie mówię tutaj o Batmanie, tylko o prokuratorze generalnym, który zamykał złych przestępców i był naprawdę dobrym prokuratorem, to Joker chciał go przekabacić na swoją stronę i przekabacił. Ale w jaki sposób? Ile musiało być przy tym zbiegów okoliczności? Przecież pamiętacie scenę, w której to dziewczyna Batmana i on, i prokurator byli uwięzieni w dwóch różnych budynkach i przecież Batman nie wiedział, w którym jest prokurator, a w którym dziewczyna i mógł teoretycznie uratować dziewczynę, a nie prokuratora. O, prokurator mógł zginąć, mógł. Przecież mógł nie zdążyć go uwolnić i Batman i prokurator mogli zginąć, a on się po prostu spalił w pół, żył dalej, tylko był zniszczony. Strasznie wiele zbiegów okoliczności, Joker. No ale ty nie masz planu, to cię tłumaczy. Aczkolwiek to był plan. I był bardzo, bardzo, bardzo naciągany w filmie. Ale wyszedł. Nie zauważyłem nigdy tego. Dopiero kiedy o tym przeczytałem, zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście, tu jest zbyt wiele zbiegów okoliczności. Ciekawe. Ale weźmy sobie jeszcze jakiś przykład. I to będzie przykład na jakikolwiek film akcji, mi się wydaje. Filmy akcji zwykle mają jednego wielkiego złego. Czy to byłego generała, czy coś tam, czy cokolwiek. Cokolwiek, co rządzi, ma władzę i ktoś go musi pokonać. I w takich filmach, kiedy widzimy, jak główny bohater zabija tych wszystkich złych, to jest super i klei się mniej więcej, no jak na film akcji. Filmom akcji się wybacza więcej niż dramatom, no cóż. I dobrze, bo chcemy się przy tym pobawić, a nie popłakać. Jak chcemy się popłakać, to oglądamy dramat psychologiczny. No ale do rzeczy. Więc wszystkie filmy akcji, idealnie to oddają filmy o Bondzie, mają tego jednego złego, który jak się zastanowimy przez sekundę, to motywacja tych złych, tych przeciwników, tych antybohaterów jest wręcz absurdalna. Nie dość powiedzieć, że każdy chce zawładnąć światem nie wiadomo po co, dla władzy, nie wiadomo. Kiedy ja bym był głównym złym, to powiedzmy sobie szczerze, ja nie wiem, czy ja bym chciał być znany i mieć władzę. Taką bezpośrednią nad światem. Pośrednią? Owszem, ale bezpośrednią? Przecież będąc takim super epickim władcą świata, to coś czuję, że ktoś by mnie odstrzelił po 3 dniach. I tyle. Mógłby to być nawet idiota. Ale cóż, oni chcą całego świata, albo wszystkiego, albo rządzić światem, albo to jest jeszcze lepsze, zniszczyć świat. takich filmach, kiedy spojrzymy sobie i wcielimy się w postać na chwilę tego głównego złego, zauważymy, że od razu widzimy, że jesteśmy idiotami, jeżeli byśmy chcieli to zrobić. Nie musimy tego robić. Nasza motywacja głównie jest władza. Albo zemsta, która też z reguły jest bez sensu, bo zemsty w takich filmach też nie opierają się na zemście bezpośrednio na głównym bohaterze, ba, prawie nigdy się nie opierają na zemście bezpośrednio na głównym bohaterze, tylko wszystkich, na wszystkich dookoła niego. Bo główny bohater zawsze wygra, a niestety jego tam przyjaciele, albo jeden przyjaciel, góra, zginie, albo najwyżej zostanie postrzelony. O, to jest najgorsze w tych wszystkich filmach. Właściwie nie najgorsze. Taki jest motyw po prostu tych wszystkich filmów, który jest zemsta. Jeżeli zobaczymy sobie, kto chce mieć tą władzę, albo kto chce się mścić, albo kto chce rządzić, no to zauważymy, że te plany zwykle są bez sensu. Bo tak jest zawsze. Bo tak jest zawsze, kiedy spojrzymy na film, na fabułę z perspektywy z tego złego. Wtedy fabuła objawia swoje największe bolączki. Wtedy fabuła objawia swoje dziury. Wtedy fabuła mówi nam dokładnie, że to jest tylko film i to nie ma zwykle większego sensu, a te sceny i ten bohater robi tak tylko dlatego, żeby było fajnie. No dobra, to ja skończyłem. To do za tydzień. Na razie. Cześć.